Fundacja Synapsis serdecznie zaprasza na cykl podcastów Autyzm. Poznajmy się.
Podcast współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu Building Bridges Civil Capital in Local Communities, realizowanego ze środków programu CERB, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na lata 2021-2027.
Gościem dzisiejszego odcinka podcastu z cyklu Autyzm Poznajmy się jest Jacek Hope, dziennikarz i autor książek. Odbyła się premiera najnowszej książki pana Jacka Wszystko mam bardziej – Życie w spektrum autyzmu. Ale nie jest to pierwszy reportaż o spektrum, ponieważ jakiś czas temu, to już było kilka lat temu, mieliśmy przyjemność spotkać się i porozmawiać o poprzedniej książce Niegrzeczne, która opowiadała historię dzieci w spektrum i dzieci z ADHD, ale z perspektywy matek. Tak jak sobie myślałam i czytałam tą książkę, o której dziś głównie będziemy mówić, to pomyślałam sobie, że naturalne jest to, że jeśli poprzednia dotyczyła dzieci, to ta kolejna może dotyczyć osób dorosłych. Ale chciałam zapytać o to, jak to jest pana zdaniem, jaki był powód, jaka była intencja, czy to jest taka naturalna właśnie kolej rzeczy, jak też zmienia się ten świat dzieci w spektrum i przychodzi w świat osób dorosłych.
Tak, przede wszystkim dzień dobry, dziękuję serdecznie za kolejne zaproszenie i bardzo mi miło jest spotkać się i porozmawiać o osobach neuroróżnorodnych. Ja myślę, że jakby ta poprzednia książka była rzeczywiście przedstawieniem osób w spektrum autyzmu dzieci z perspektywy rodziców głównie, chociaż wypowiadał się też tam Kacper, 16-latek z zespołem Aspergera, z diagnozą. Tym razem postanowiłem oddać głos osobom neuroróżnorodnym dorosłym, ponieważ jakby trochę rzadziej się o nich mówi, tak jakby ten autyzm znikał wraz z uzyskaniem pełnoletności. Mówimy o tym cały czas, o dzieciach w spektrum autyzmu. Więc chciałem pokazać ich perspektywę, to co przeżywają, czego doświadczają, ich trudności, ale też ich mocne strony, ich pasje, które są bardzo ważne w życiu osób neuroróżnorodnych. I co ważne jest, w książce wypowiadają się też specjalistki, osoby neuroróżnorodne, to znaczy kobiety w spektrum autyzmu, psycholożka, pedagogzka, specjalna terapeutka.
Myślę sobie, że to w ogóle, co nastąpiło przez tych kilka lat, co cały czas się dzieje, to taka zmiana języka, która się dokonuje, jeżeli chodzi o mówienie o spektrum, o różnorodności, neuroróżnorodności i że w coraz większym stopniu, czy w takim codziennym życiu, choć wciąż za mało, czy w literaturze, i wszystko jedno, czy to jest fachowa literatura, czy są to książki typu takie opowieści samych osób autystycznych, czy są to takie książki jak pana, tak? Czyli reportaże, to zmienia się ta perspektywa mówienia, patrzenia. To, co dla mnie jest takie też bardzo ciekawe, to to, że no właśnie, kiedyś się mówiło o fiksacjach, tak? I te fiksacje funkcjonują w kryteriach diagnostycznych, lub mówimy o ograniczonych, stereotypowych wzorcach zachowań, czyli mówimy o czymś, co z założenia jakby zwraca uwagę, ma taki aspekt negatywny. Tak?
Takie nacechowanie, z jednej strony to jest taki język medyczny, a z drugiej strony to jest nacechowane negatywnie, podczas gdy no, to są pasje, fascynacje. Tak. Jedna z moich rozmówczyń mówi, że to jest tak intensywny jak zakochanie. No to jest taki stan emocjonalny, więc myślę, że to jest niesamowite właśnie pokazać to takie bogactwo i tą głębię tej pasji.
Tak, i że
je wspierać.
Tak, i że to można u wielu osób przekuć w ścieżkę zawodową, nawet jeżeli nie w ścieżkę zawodową, bo z jakichś względów jest to niemożliwe, to w sposób realizacji siebie i takie zajęcie, które pozwala się też pokazać, pozwala się w sposób pozytywny realizować, tak jak ma to miejsce w przypadku Macieja, tak? Między innymi, no bo nie tylko
to
on.
To pozwala także na jakby komunikację ze światem, z innymi osobami, które dzielą tę samą pasję. Czasami to pozwala na przekraczanie swoich trudności powolno. Oczywiście to nie jest możliwe całkowicie, ale jest tam historia, ja opisuję historię Damiana, chłopca, który ma mutyzm wybiórczy i praktycznie nie mówi, ale za to kocha śpiewanie na scenie i to jest niesamowita historia.
To prawda.
Chłopaka, który ja widziałem, jakby śledziłem, jak on się rozwijał na różnego rodzaju filmach, które dostarczyła mi jego mama. Na początku on jakby ustawiał się tyłem do widowni, gdzieś tam uciekał lub jakby zasłaniał uszy, potrzebował tego, żeby go mama trzymała za rękę, a teraz z niego się zrobił po prostu showman. On szaleje na scenie, dyryguje publicznością, mówi wszyscy razem, przedstawia się, kłania się na koniec. Chodzi na koncerty rockowe, gdzie niektóre osoby neurotypowe nie są w stanie wytrzymać hałasu. On po prostu szaleje z uśmiechem od ucha do ucha i jest przeszczęśliwy. Później wychodzi też, żegna się z muzykami, z instrumentami. To jest też jakby niesamowita historia, która pokazuje właśnie, jak te fascynacje, pasje pozwalają się bardzo rozwijać osobom w spektrum autyzmu i dlatego ja tutaj podkreślam, że to nie jest nic złego, nie należy wygaszać, jak to się mówi nieładnie w niektórych szkołach terapeutycznych tych pasji, tylko jakby trzeba je wspierać, bo z jednej strony właśnie one zapewniają osobom w spektrum rozwój, a z drugiej strony czynią je zwyczajnie szczęśliwymi.
To prawda, bo to są takie pasje, które pozwalają też realizować marzenia. Ja znam i spotykam się od bardzo wielu lat z dorosłym w tej chwili już mężczyzną, który został zdiagnozowany w dzieciństwie i który w pewnym momencie jego takie zainteresowanie muzyką zaowocowało tym, że rodzice go zapisali na lekcje gitary. On pochodzi z takiego niewielkiego miasteczka i ten nauczyciel, no jakbym powiedziała, to jest taka osoba może z większymi problemami, tak? Ogólnie w komunikowaniu się, w takiej samodzielności. I nauczyciel się podjął z nim tej pracy. Zaczynali tak bardzo klasycznie. W tej chwili ja dostaję od niego często nagrania, które w ogóle ja bardzo lubię, szczególnie muzykę rockową, ale też muzykę klasyczną, jazzową. I te nagrania, które on przysyła, które on potrafi zmontować z kilku różnych ścieżek dźwiękowych, gdzie gra na różnych gitarach, bo ma 4 gitary, 3 elektryczne i jedną taką klasyczną gitarę akustyczną. I jego sprawność techniczna, ale też to, w jaki sposób on się bawi tą muzyką. On nie koncertuje tak jak Damian, choć pewnie by chciał, ale to, jak bardzo go to zmieniło, otworzyło. To jest zupełnie to, co pan mówi, tak, o wydobywaniu tych, dzięki pasjom, o wydobywaniu tych zdolności. To jest dla mnie niezwykłe, jak zmienia się jego możliwość opowiedzenia o różnych rzeczach, komunikowania takiego bardzo skutecznego, przejrzystego, klarownego, jak mówi o tej muzyce. Mhm. A jak to wygląda wtedy, kiedy rozmawiamy na różne inne tematy, gdzie się nagle okazuje, że gdzieś to nagle siada i że te możliwości są zupełnie inne. Więc myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby pomóc odkryć te pasje, a potem, albo jeżeli one są oczywiste, bo czasami są, to żeby je wspierać właśnie, żeby rozwijać, żeby no, można było spełniać te marzenia i żeby to mogła być taka ścieżka zawodowa, bo też jest w książce opisana historia naukowczyni, orientalistki, pani Joanny.
Tak, profesor Joanny Jurewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Tak. Niesamowita historia kobiety, która została zdiagnozowana w wieku 59 lat.
Tak, i to jest też niezwykłe, tak, że jakby, że można, że w dorosłości można nazwać to wszystko, co towarzyszyło nam w dzieciństwie, co powodowało to, że czuliśmy się źle, czuliśmy się niezrozumiani, przepraszam, przez otoczenie. I to, co jest też właśnie uderzające w tej książce to i w tych wszystkich historiach, to to, że większość bohaterów, dorosłych osób, czy to właśnie specjalistów wypowiadających się, czy to bohaterów książki, to są osoby, które zostały zdiagnozowane w dorosłości i które po pierwsze pokazują, że warto, że można, że warto, pokazują, co im to dało, jak zmieniło to ich życie, jak wprowadziło pewne zrozumienie tego, co się z nimi dzieje i też jak pomogło w pewnym zakresie, tak? Więc to też myślę sobie, że jest właśnie cenne, że czasami, tak jak mówił Pan o specjalistkach, które się wypowiadają w książce, tak? To one też, to one przez to, że się interesowały tematem, to też jakby szukały u siebie i tą diagnozę uzyskały. Tak, to nie jest tak,
można że... powiedzieć, że to jest ich pasja, to jest ich fascynacja i dzięki temu jakby no, realizują się zawodowo też, także tutaj apel do rodziców właśnie tym bardziej, żeby wspierały swoje dzieci w tych pasjach. One mogą bardzo często się zmieniać, ewoluować, bo to tak jest, ale warto je wspierać, bo po pierwsze no, to jest ważne, że one zapewniają tym dzieciom i szczęście, i ukojenie, uspokojenie się w trudnych momentach, więc jakby nie można też jakby uczynić pasji nagrodą, dostęp do pasji, bo to jest coś, czego człowiek potrzebuje. No, tak. My też, jeśli mamy swoje hobby, no to jeśli nam się to zabierze, no to będziemy ludźmi jakby okrojonymi, uboższymi wewnętrznie, no i mniej szczęśliwymi, więc to jest, to trzeba dostrzec tę potrzebę. Wspominała też Pani o tej późnej diagnozie i roli, bo można powiedzieć, po co ci diagnoza, jeśli masz, nie wiem, 40, 50, 60 niemal lat. Tymczasem ta diagnoza jakby pozwala sobie, tak mówią bohaterki i bohaterowie mojej książki, pozwala im zrozumieć te wszystkie doświadczenia, z którymi jakby szli przez świat, a z drugiej strony niekiedy sobie wybaczyć po prostu, bo one często żyją z piętnem, czują się jak nienormalne, jak są odtrącone, nie wiedzą jak się zachować, obwiniają się o to, podczas gdy jakby no one po prostu w inny sposób się rozwijają i ich mózg funkcjonuje w inny sposób i ta wiedza z jednej strony właśnie daje im to poczucie, że aha, to jest moja tożsamość. Ja powinnam o siebie zadbać. Zadbać w ten sposób na przykład, żeby unikać jakichś bodźców sensorycznych, bo teraz już wiem, że to mnie destabilizuje i mogę zrobić coś, żeby uniknąć wypalenia autystycznego, żeby unikać jakichś wybuchów typu meltdowny czy shutdowny, przebodźcowań bardzo silnych. Mogę zadbać o taką wewnętrzną higienę. Oczywiście to jest do pewnego tylko stopnia, bo no, żyjemy w takim świecie nieprzystosowanym do potrzeb osób neuroróżnorodnych. Niestety i nieustannie, i one są bombardowane z jednej strony przez te bodźce, z drugiej strony przez oczekiwania osób neurotypowych czasem najbliższych, czasem, nie wiem, w pracy przez znajomych i tak dalej. To też jakby sprawia, że to jest dla nich bardzo trudne. Bardzo ciężko czasami, albo bardzo intensywnie przeżywają różnego rodzaju emocje, które mogą być też źródłem przebodźcowania. Ale jakby ta wiedza o samym sobie pozwala na to, żeby jakby oszczędzać się. Wiedzą, że mogą na przykład sobie pozwolić na to, żeby nie wyjść na jakieś spotkanie, na którym będzie głośno, będzie mnóstwo osób, bo to ich bardzo by wiele będzie kosztowało, że mogą na przykład wyjść wcześniej z takiego spotkania, że mogą, nie wiem, wychodząc na ulicę założyć słuchawki, które wytłumią dźwięki, że mogą zaadaptować swoje mieszkanie w ten sposób, że będzie ono dla nich przyjazne sensorycznie i wyeliminować takie przedmioty, które jakby są dla nich nieprzyjazne, czy ich dotyk, czy zapach, czy wydawany przez nie dźwięk mogą być dla nich destabilizujące.
Ja bardzo dziękuję za te słowa, bo to myślę sobie jest ważne jakby w różnych obszarach. Po pierwsze, rzeczywiście warto pamiętać, że zdiagnozować się można w każdym wieku i tutaj zarówno bohaterowie pana książki, jak i też z naszych doświadczeń wynika, że bardzo często otoczenie, czy to nauczyciele, czy rówieśnicy, jeżeli mówimy jeszcze o szkole, na przykład w szkole średniej, czy rodzice, czy znajomi, bliscy, czasami partnerzy czy partnerki bagatelizują. Nawet czasami bym powiedziała, że nie ze złej woli, tylko po prostu bagatelizują potrzeby, które są zgłaszane przez poszczególne osoby, że może to się jakoś nazywa, może z tym coś można zrobić. I często do tej diagnozy się trafia przez przypadek, bo się kogoś poznało, bo się przeczytało właśnie taką książkę, bo się obejrzało jakiś film, czy jakiś artykuł się przeczytało, tak? I to daje do myślenia. I rzeczywiście można też powiedzieć, że jeżeli chodzi o diagnostykę, to bardzo duża grupa dorosłych osób, która uzyskuje diagnozę właśnie w wieku dorosłym, to są osoby, które na pierwszy rzut oka dla otoczenia sobie zupełnie nieźle radzą, bo są mówiące, są z reguły w miarę samodzielne, kończą szkoły, pracują, czasami są w związkach. Oczywiście to są bardzo indywidualne i bardzo różne historie.
To jest ważne, że my nie zdajemy sobie sprawy, jakim to odbywa
tak,
się
jakim
kosztem.
Tak, jakim się to odbywa kosztem, tak. Chciałam powiedzieć, że z kolei u tych osób, które są wcześniej diagnozowane, wciąż przeważa ta grupa osób z takimi poważnymi trudnościami.
Tak, często z niepełnosprawnością.
Tak, często z dodatkowo niepełnosprawnością intelektualną. Chociaż jakby nie tylko, bo to też jest różnie, ale najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście sprawdzać i szukać odpowiedzi na pytania. Tutaj też, jak pan mówił, to przyszedł mi do głowy taki fragment, który sobie przygotowałam na dzisiaj też, właśnie z książki i to jest wypowiedź Daniela Tometa, osoby autystycznej, no bardzo taki, bym powiedziała, wszechstronny. I on chyba większość ludzi jest znany jako savant i jako osoba, która współpracuje z naukowcami z całego świata i jako rekordzista w zakresie cyfr wymienianych po przecinku
tak,
liczby pi, tak?
Tak, chociaż ale on też chyba jest... wolałby być postrzegany jako pisarz.
Ja myślę sobie, że jako pisarz, bo już ma na swoim koncie kilka książek, też jest, ma ogromną łatwość uczenia się języków obcych. I on na takie pytanie, które pan mu zadał na jednym ze spotkań, czym jest autyzm, odpowiedział: To bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że jest tyle form autyzmu, ile osób spektrum. Myślę, że można to określić jako sposób rozwoju mózgu, który odbiega od normy w taki sposób, że pojawiają się pewne dodatkowe zalety i dodatkowe trudności. Dla wielu osób na spektrum prawdziwym wyzwaniem jest jak najlepsze wykorzystanie tych zalet przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu tych trudności. I myślę sobie, że to jest bardzo taka dobra definicja. Ona oczywiście nie jest medyczna, ale myślę
taka
sobie...
Taka głęboko humanistyczna.
Tak, jest. Ale jest dokładnie taka i to jest taka definicja, którą tą medyczną zostawmy specjalistom, którzy diagnozują, muszą wystawiać różnego rodzaju zaświadczenia czy opinie. Natomiast ważne, żeby również oni mieli w głowie taką definicję, ale przede wszystkim, żeby to była taka definicja, która funkcjonuje szeroko w społeczeństwie. To mi się wydaje tutaj bardzo ważne.
To bardzo ważne. Właśnie Tamet zwraca uwagę na to, żeby postrzegać osoby w spektrum autyzmu nie tylko przez pryzmat ich deficytów, ale przez pryzmat też możliwości i mocnych stron. I to jest jakby ważne też... Niezależnie od tego, czy patrzymy na osoby neurotypowe, czy neuroróżnorodne, żeby w każdym potrafić dostrzec to jego talenty, umiejętności, dobro też, bo myślę, że w każdym możemy to znaleźć. A osoby w spektrum autyzmu, które przez wiele, wiele lat były postrzegane jako osoby, mówię w cudzysłowie, bardzo nie lubię tego słowa i nie używam w książce, jako osoby zaburzone, kiedyś jeszcze się mówiło chore, co jest w ogóle już jakby kuriozalne, no myślę, że zasługują na to, żeby teraz w szczególny sposób dostrzec te ich silne strony. Ja też dlatego świadomie jakby pisząc o osobach w spektrum używam słowa autyści z wielkiej litery. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest przesada, ale myślę sobie, że przez tak wiele lat te osoby były w taki sposób traktowane, że zasługują na taki dodatkowy szacunek i to, żeby im oddać to, co im się należy.
To jest jedna z takich rzeczy, która bardzo zwraca, no nie wiem, czy uwagę wszystkich czytelników, mam nadzieję, że tak, ale zwraca uwagę w książce właśnie język, którym pan się posługuje, taki pełen szacunku, pełen wrażliwości na tych rozmówców, na tą drugą osobę. Ja głęboko wierzę w to, że słowa mają ogromną moc i mogą zmieniać rzeczywistość. I wierzę też, że no właśnie taki sposób postrzegania, taki sposób definiowania, że on się jakby w tym naszym społeczeństwie zakorzeni. Tu też pamiętam wypowiedź Macieja, który powiedział, tak mówię w książce, że to zespół cech, ale ponieważ żyjemy w neurotypowym społeczeństwie, nasz sposób postrzegania świata różni się od tego, co uważa się za normę, możemy się czuć zaburzeni, tak? Czyli jakby mówi o tym, że ponieważ czuję, że nie przystaję do tej rzeczywistości takiej przeciętnej, to może powodować to, że z jednej strony oni mnie postrzegają jako zaburzonego, a z drugiej strony ja zaczynam siebie tak postrzegać, zwłaszcza jeżeli trafimy na niezrozumienie społeczne i brak akceptacji dla naszych trudności, wrażliwości, ograniczeń, to też może generować zaburzenia funkcjonowania i to znowu jest to, z czym się spotykamy bardzo często, że spektrum autyzmu ono nie musi zawierać w sobie bardzo wielu rzeczy, ale bardzo wiele problemów, z którymi borykają się na co dzień osoby w spektrum, są wtórne do tego spektrum i wynikają właśnie ze strony niezrozumienia otoczenia. On mówi też tak, brak akceptacji jest dla mnie najtrudniejszy, głównie w relacji z urzędnikami i urzędami. To przykre rozmowy. Czuję się po nich tak, jakbym był ciężarem dla społeczeństwa. Ktoś kiedyś powiedział, że cierpimy nie na autyzm, tylko na brak akceptacji otoczenia. Gdyby ludzie wokół nas byli bardziej otwarci na inność, gdyby byli bardziej pomocni, nie mówilibyśmy o cierpieniu, A nawet gdybyśmy cierpieli, to nasze cierpienie wynikałoby jedynie z przestymulowania. Nie dźwigalibyśmy ciężaru braku empatii, oceniania i wyśmiewania. Bo to jest też ta historia, to co on tutaj pisze w tych bardzo mocnych słowach tak naprawdę, to jest historia, która dotyczy bardzo wielu bohaterów książki.
To tak,
jest
ja myślę, że to właśnie łączy bohaterów mojej książki i wiele tych czegoś, co można nazwać zaburzeniem, czyli nie wiem, wynika z poczucia odrzucenia, wynika z traum, nie wiem, trauma relacyjna, która właśnie wynika z tego, że osoba neuroróżnorodna od dziecka była traktowana nawet przez rodziców jako ta gorsza, ta niegrzeczna, ta zła,
no tu jest bardzo
która nie tak. spełnia oczekiwań.
Tak.
Dziecko to czuje i czy przez swoich rówieśników, następnie w szkole, przez nauczycieli. Z tego też się biorą jakby lęki społeczne, strach przed kontaktem z innymi ludźmi, z tych wielokrotnych, wielu bardzo trudnych doświadczeń, z których osoby w spektrum autyzmu wychodziły pokiereszowane emocjonalnie, w poczuciu, że są gorsze, w poczuciu, że są wyśmiewane, a bardzo często też, że doświadczają przemocy nie tylko psychicznej, ale też fizycznej.
No, to jest bardzo poruszające jakby w wielu tych historiach, między innymi w historii Izy, w historii Agnieszki, ale też tak naprawdę takie może mniej nasilone, czy nie takimi słowami opowiedziane, to właściwie ten wątek takiej czy innej przemocy odrzucenia pojawia się w wielu tych historiach. I on jest
tak, opowiada on jest też faktem. O tym Maciej, który tak, jakby doświadczył tak, takiego tak. hejtu z jakby z bardzo błahego z powodu.
Dokładnie i to pokazuje, że my jako społeczeństwo ogólnie mamy taką nadmierną potrzebę oceniania, etykietowania, wykluczania. Mówimy z jednej strony o włączeniu społecznym, są robione różne akcje, z drugiej strony jak tylko możemy, to wykluczamy. Też jest tak, że to spektrum z jednej strony może powodować może powodować trudności, to w oczywisty sposób, ale ono może stać się takim czynnikiem, który pozwala przetrwać, tak jak u Izy, której historia naprawdę jest dramatyczna. Z drugiej strony mamy Agnieszkę, która mówi o sobie, że jest osobą uzależnioną, że jest alkoholiczką i głównie mówi, że to właśnie poprzez spektrum. I też w książce przytacza pan wyniki badań, które pokazują, że osoby w spektrum częściej mogą się uzależnić, stają się uzależnione właśnie ze względu na to, że jest to pewien rodzaj radzenia sobie z przestymulowaniem, z ciągłą frustracją, z ciągłym stresem, niż osoby, które w spektrum nie są.
Tak, tutaj mówimy oczywiście o osobach w spektrum autyzmu bez niepełnosprawności intelektualnej, ponieważ te właśnie z tą niepełnosprawnością są mniej podatne na uzależnienia. Natomiast jakby nowe wyniki badań wskazują, że niestety, że osoby neuroróżnorodne właśnie ze względu na te wszystkie trudności i to trudne zderzenie ze światem zewnętrznym i właśnie z tymi bodźcami i ze niezrozumieniem i z jakimiś oczekiwaniami społecznymi i z wynikające z chęci maskowania się, czyli bycia bardziej towarzyskimi, otwartymi, to często prowadzi do tego, że sięgają albo po alkohol, albo po różnego rodzaju inne substancje psychoaktywne, czy w tym narkotyki oczywiście.
Mm-hmm. O tym myślę, że w ogóle o problemie uzależnień wśród osób spektrum się mówi bardzo niewiele. Napisał o tym Tony Atwood, pisał o tym Luke Jackson w książce też, która była w Polsce wydana, więc można znaleźć na ten temat informacje. Trochę pan powiedział o tym, że osoby stowarzyszące niepełnosprawnością intelektualną są mniej podatne na uzależnienia. Ja myślę, że tu może być też taki czynnik troszkę ochronny, że to są osoby bardziej zaopiekowane, bardziej kontrolowane, mniej samodzielne w związku z tym.
Tak, a poza tym one jakby się mniej maskują i tutaj jakby z tym mm-hmm. uzależnieniem i spektrum autyzmu wiąże się inny problem, to znaczy nie ma oferty dla osób neuroróżnorodnych terapii uzależnień, no bo które powszechnie jakby funkcjonują, czy grupy wsparcia, czy no, wymagają wyjścia z domu, wymagają bycia z ludźmi, wymagają wypowiadania się takiego publicznego i na tym jest jakby cała filozofia anonimowych alkoholików zbudowana, ale też jakby te terapie są przede wszystkim oparte. Podczas gdy no, ta specyfika jest taka, że te osoby, na przykład to jest bardzo dla nich trudne wyjście i spotkanie się z innymi, siedzenie przez, nie wiem, 2 godziny na przykład w jakimś szerokim gronie, w którym inne osoby się wypowiadają, jest jakieś oczekiwanie w pewnym momencie, żeby one się wypowiedziały na przykład. I myślę, że jeden z bohaterów, znaczy ja cytuję tutaj historię pewnej osoby, która jakby walczyła, czy leczyła się z tego uzależnienia. To przecież jest choroba, że ułatwiło, bardzo jej pomogło to, że trafiła na terapeutę, który znał też specyfikę uzależnień z jednej strony, ale z drugiej strony różnorodności.
To myślę sobie, że jest w ogóle znowu taki bardzo ważny temat dotyczący terapii i dotyczący tego, jak ona powinna uwzględniać jak podejścia terapeutyczne, szkoły terapeutyczne, ogólnie rzecz biorąc terapeuci czy psychoterapeuci, wciąż w większości nie są przygotowani do pracy z osobami w spektrum. Szczególnie jeżeli mówimy o dorosłych osobach i o takich osobach jak bohaterowie książki, ponieważ terapia ta, jakby terapeuci nie patrzą, jakby nie biorą pod uwagę tej odmiennej specyfiki rozumienia, odbierania świata, a co za tym idzie innych doświadczeń zwyczajnie. W związku z tym często te techniki terapeutyczne, którymi posługują się psychoterapeuci, one są po prostu nieskuteczne i o tym też mówi bardzo wielu bohaterów książki. Pan powiedział o maskowaniu. W książce też jest podana definicja maskowania, tak, że maskowanie, kamuflaż lub kompensacja to świadome lub nieświadome tłumienie naturalnych reakcji autystycznych. I ja polega na ukrywaniu, kontrolowaniu zachowań związanych z autyzmem, które mogą być postrzegane jako nieodpowiednie, ukrywanie trudności społecznych i upodabnianiu się do osób neurotypowych. Celem maskowania jest zyskanie akceptacji, dopasowania się do otoczenia. Oczywiście ludzie bez autyzmu też się maskują. No, każdy z nas to robi. Tylko wydaje się, że nawet nie wydaje się, tak po prostu jest, że ta presja społeczna i ten wewnętrzny przymus, który odczuwają osoby autystyczne, jest tutaj znacznie większy i koszty emocjonalne, które ponoszą tego, są znacznie większe. W książce jest też bardzo, bardzo wielu tych bohaterów i ona dobrze pokazuje no właśnie tą złożoność autyzmu, tą różnorodność w ramach całego spektrum, to, że mamy osoby, które w zasadzie nie wychodzą, wychodzą w bardzo ograniczonym zakresie i ich kontakt ze światem jest głównie poprzez partnerów lub poprzez spotkania online'owe, ale mamy też osoby bardzo otwarte, które właśnie ciągną do ludzi, potrzebują tych ludzi i w kontakcie z ludźmi się będą realizowały.
Tak, ja myślę też, że na przykład Iza, która właśnie porozumiewa się poprzez Skype'a koniecznie z włączoną kamerką, która ma mutyzm wybiórczy, więc w trudnych dla siebie emocjonalnie sytuacjach nie potrafi mówić, że to, że ona się posługuje właśnie, komunikuje się w ten sposób, to nie oznacza, że ona nie potrzebuje kontaktu, nie chce mieć kontaktu z ludźmi, tylko no, to ona się chce komunikować w dogodny dla siebie sposób, taki, który nie budzi w niej lęku, niepokoju, i podobnie jest z wieloma osobami w spektrum autyzmu. Nam się na przykład wydaje, że jeżeli osoba w spektrum nie odbiera telefonów albo nie chce rozmawiać przez telefon, a woli SMS-y, to znaczy, że ona nie chce utrzymywać z nami kontaktu. Słyszałem już takie teorie i takie historie, a to oznacza po prostu, że ta rozmowa przez telefon jest dla niej trudna i przebodźcowująca, a pisanie SMS-ów jest okej. I myślę, że to też jest ważne, żebyśmy spróbowali się wznieść ponad nasze jakieś stereotypowe myślenie o tym, jak świat funkcjonuje, i spróbowali zrozumieć albo wsłuchać się, albo zapytać czasami, jeśli te osoby są w stanie wyrazić swoje potrzeby, bo nie zawsze tak jest. I wtedy myślę, że ta komunikacja będzie dużo łatwiejsza i dzięki temu ja na przykład rozmawiałem w cudzysłowie z Edytą z ośrodka między innymi. Dla niej rozmawianie, taka mowa bezpośrednia w cztery oczy jest trudne, więc ja jej zadawałem pytania, pisałem również na kartce, a ona mi odpisywała na kartce i w ten sposób doskonale mogliśmy sobie jakby się komunikować i rozmawiać. I to nie była wcale gorsza rozmowa niż każda inna. Słyszałem też taką historię, ktoś opowiadał, że dla niej idealne randkowanie to by było nie takie właśnie, że rozmawiamy, siedzimy przy stole, patrzymy sobie w oczy, tylko jesteśmy w jednym pomieszczeniu i piszemy sobie na przykład na Messengerze do siebie. Więc nam to się wydaje dziwne, ale to jest realizacja potrzeb osób neuroróżnorodnych. Ja myślę, że trzeba to uszanować i nie patrzeć na to jako na coś gorszego, że co to za nie wiem, że ludzie teraz to siedzą z nosami w tych smartfonach. No tak, ale to jest ważne, że ta osoba ma potrzebę kontaktu i się komunikuje w ten sposób ze światem. Ważniejsze jest to niż narzucenie jej czegoś w sposób jakby przemocowy i to, że ona będzie musiała się maskować i próbowała się dostosować i będzie bardzo przykłacała to, nie wiem, przebodźcowaniem, meltdownami, czyli takimi wybuchami emocjonalnymi czy zawieszeniem, jak w przypadku shutdownu czy wypaleniem autystycznym właśnie związanym z tymi ograniczeniami, niż to, że ona będzie jakby w sposób naturalny dla siebie się była w społeczeństwie. Myślę, że to trzeba uszanować i jakby ja wiem, że to jest trudne niekiedy, że nam się wydaje coś, że coś się powinno, musi się coś, że przecież świat jest tak skonstruowany, ale nie dla każdego.
Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.